Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI złożył kondolencje po śmierci etiopskiego patriarchy Abuny Paulosa.
Kościół w Syrii apeluje do Zachodu, by nie rezygnował z poszukiwania pokojowych dróg rozwiązania konfliktu.
Arcybiskup Michalik i patriarcha Cyryl podpisali wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji.
17 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Kondolencje i zapewnienie o modlitwie w związku ze śmiercią patriarchy etiopskiego kościoła prawosławnego złożył jego wiernym i hierarchii Benedykt XVI. Abuna Paulos zmarł wczoraj w Addis Abebie w wieku niemal 77 lat. Na czele tej starożytnej, liczącej 40 milionów wiernych wspólnoty stał od 10 lat. Papież z satysfakcją wspomina w przesłaniu wizyty zmarłego patriarchy w Watykanie, a szczególnie jego słowa skierowane do uczestników Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki z 2009 roku. Jestem wdzięczny za jego zaangażowanie na rzecz większej jedności przez dialog i współpracę między etiopskim kościołem prawosławnym Tewahedo a kościołem katolickim, napisał Benedykt XVI.
Wkład patriarchy Paulosa w dialog międzyreligijny i ekumeniczny podkreślił też sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Zmarły należał bowiem do grona przewodniczących tej największej organizacji działającej na rzecz jedności chrześcijan. W przesłaniu kondolencyjnym pastor Olaf Tveit przypomniał również jego troskę społeczną, zwłaszcza wobec chorych na AIDS.
Z kolei katolicka wspólnota świętego Idziego wskazała na zaangażowanie Abuny Paulosa w dzieło pokoju w Afryce. Zmarły etiopski patriarcha był też uczestnikiem międzyreligijnych spotkań modlitewnych organizowanych przez tę rzymską organizację humanitarną. Wspólnota świętego Idziego przypomniała, że patriarcha sam doświadczył prześladowań i więzienia, stając się świadkiem męczeńskiego kościoła Etiopii za czasów komunistycznej dyktatury wojskowej.
W Syrii wciąż trwają krwawe walki, wydaje się jednak, że prezydent Bashar al-Assad jest coraz bardziej osamotniony. Wczoraj ONZ zdecydowała się wycofać z kraju swoich obserwatorów po tym, jak Rada Bezpieczeństwa nie przedłużyła im swojego mandatu. Wobec komplikującej się coraz bardziej sytuacji z dramatycznym apelem do wspólnoty międzynarodowej zwrócił się melchicki arcybiskup Jean-Clement Jeanbach z Aleppo, miasta najmocniej dotkniętego skutkami wojny domowej.
Wzywam całą wspólnotę międzynarodową, proszę chrześcijan Europy, Ameryki i całego świata, proszę rządy o zrobienie wszystkiego, co możliwe dla przekonania wszystkich, by usiedli do stołu i zaczęli ze sobą rozmawiać, by pojednali się i rozwiązali ten problem na sposób cywilizowany, ludzki. Wojna jedynie niszczy i zabija, a to jest wojna bratobójcza. Wstrzymajmy wsparcie dla walczących. Proszę o to Zachód, ale także Rosję, Chiny, Iran i wszystkich innych, by wywarli nacisk na obydwie strony, by zaakceptowały dialog, by znalazły kompromis, jakiś sposób na zadowalające wszystkich rozwiązanie. Proszę i błagam wszystkich, by ocalili tysiące osób, które umierają za nic. Wojna nie jest bowiem rozwiązaniem problemu. Wojna nie czyni nic innego, prócz niesienia śmierci i spustoszenia.
O nieprzekształcanie kolejnego tureckiego kościoła w meczet apeluje prawosławny patriarcha Bartłomiej I. Chodzi o dawną prawosławną świątynię Hagia Sofia leżącą w mieście Trabzon, gdzie jest wiele czynnych meczetów. Stanowisko patriarchy poparł zwierzchnik lokalnej wspólnoty islamskiej, podkreślając, że najpierw trzeba puste meczety zapełnić ludźmi, a dopiero potem rekwirować kościoły.
Z pomysłem przekształcenia kościoła wystąpił wiceprezydent Turcji. Patriarcha Bartłomiej zaproponował, by pochodząca z XIII wieku budowla pozostała dostępnym dla wszystkich muzeum, świadczącym o wielowiekowej obecności chrześcijan w regionie.
Po latach oczekiwania komunistyczne władze Wietnamu wydały zgodę na budowę nowej katedry w La Vang. Jest to najważniejsze dla wietnamskich katolików miejsce kultu maryjnego w całym kraju. Co roku przybywają tam rzesze pielgrzymów. Co ciekawe, u stóp Matki Bożej z La Vang modlą się nie tylko katolicy, ale także protestanci i buddyści.
Kamień węgielny pod katedrę wmurowano podczas uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Liturgii przewodniczył papieski przedstawiciel w Wietnamie, arcybiskup Leopoldo Girelli. Towarzyszyli mu biskupi z 8 diecezji i ponad 200 księży. Arcybiskup Girelli podkreślił ważność wolności religijnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy katolicy często padają ofiarą różnego rodzaju nadużyć. Wskazał, że dzięki współpracy z lokalnymi władzami powstały warunki do budowy nowej katedry. W zamyśle kościoła Lavang ma być nie tylko miejscem pielgrzymkowym, ale również głównym centrum rekolekcyjnym dla wietnamskich katolików.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Raz jeszcze dziękujemy za wybranie Madrytu na miejsce światowego spotkania młodych, które może być porównane do hojnego zasiewu Ewangelii w sercach 2 milionów uczestników, napisał w liście do papieża kardynał Antonio Maria Roucovarela. Dokładnie rok temu rozpoczynały się w stolicy Hiszpanii Światowe Dni Młodzieży.
Hiszpański purpuret zapewnia o modlitwie i pamięci, szczególnie w tych dniach, kiedy mija pierwsza rocznica od rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. W najbliższą niedzielę w stołecznych parafiach zostaną odprawione msze dziękczynne za to wielkie wydarzenie. Z kolei Diego de la Sierva, dyrektor wykonawczy spotkania młodych w Madrycie, powiedział w wywiadzie dla Europy Press, że kardynał Roucovarela postanowił pomóc w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Afryce. Jest to jedyny kontynent, na którym nie odbyło się jeszcze światowe spotkanie młodych. Z racji klimatu mogłaby to być Kenia, a jeśli weźmie się pod uwagę organizację, to Afryka Południowa, zwłaszcza po mundialu w 2010 roku. Możemy im pomóc naszym doświadczeniem. Jest to kontynent, który na to zasługuje. Hiszpania raczej nie będzie gościła Światowych Dni Młodzieży w najbliższych latach. Oprócz kontynentu afrykańskiego o zorganizowanie spotkania poprosił Kraków, Estonia i Korea. Jest kolejka, podkreślił Diego de la Sierva. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Ukraińscy grekokatolicy zarówno w swojej ojczyźnie, jak i rozsiani po świecie potrzebują nowej ewangelizacji. Zwrócił na to uwagę ich duchowy zwierzchnik w wywiadzie dla dwutygodnika włoskich księży Sercanów Il Regno. Kijowsko-halicki arcybiskup Większy przypomniał, że na sowieckiej Ukrainie całe pokolenia wzrastały bez znajomości religii. Dziś wielu szuka Boga i Kościoła. Jak poinformował hierarcha, 40% mieszkańców tego kraju nie utożsamia się z żadnym wyznaniem, uważając się jednak za chrześcijan. W grecko-katolickiej diasporze występuje zjawisko ochrzczonych niepraktykujących. Ewangelizacja to zatem bezwzględny priorytet.
Ważnym jej narzędziem może być niedawno wydany katechizm ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Arcybiskup Światosław Szewczuk należał do komisji, która go przygotowała. Obecnie, będąc zwierzchnikiem grekokatolików, polecił go ukraińskim duszpasterzom i katechetom jako ważną pomoc w formacji religijnej młodego pokolenia. W wywiadzie dla włoskiego dwutygodnika zwrócił on uwagę, że dotychczas ukraińscy grekokatolicy używali tylko tłumaczeń katechizmów rzymskokatolickich z pewnymi przystosowaniami do ich obrządku.
Natomiast ten katechizm to owoc naszej tradycji teologicznej, liturgicznej i estetyczno-moralnej, powiedział arcybiskup kijowsko-halicki. Jest odpowiedzią na apel Jana Pawła II, by każdy kościół opracował własny katechizm odpowiadający miejscowej kulturze i tradycji. Katechizm Kościoła katolickiego jest ważny dla wszystkich, ale nie wystarcza. Arcybiskup Szewczuk, który przed wyborem w ubiegłym roku na zwierzchnika ukraińskich grekokatolików kierował ich diecezją w Argentynie, zwrócił uwagę, że księża tego obrządku mieli tam wszyscy formacje w seminariach łacińskich, mało wrażliwych na ich wschodnią specyfikę. Nowy katechizm pomoże w refleksji nad grecko-katolicką tożsamością, tak wśród emigrantów, jak i na samej Ukrainie. Jest już tłumaczony na inne języki. Kongregacja Nauki Wiary bardzo się zainteresowała tym tekstem i to bynajmniej nie dlatego, żeby miała zastrzeżenia do jego treści, ale uważa go za użyteczny dla wszystkich kościołów wschodnich, poinformował hierarcha.
Do zdecydowanej walki z ubóstwem, którym dotkniętych jest ponad 40% zawodowo czynnej ludności Dominikany, wezwał kardynał Nicolas López Rodríguez. W czasie tradycyjnego Te Deum związanego z objęciem władzy przez nowego prezydenta Danilo Medinę, ordynariusz Santo Domingo przypomniał jego deklaracje złożone w kampanii wyborczej. Obiecał on bowiem rozwiązanie wielu trudnych problemów w kraju, między innymi zajęcie się najbardziej potrzebującymi, tak by zmniejszyć skalę ubóstwa i dysproporcji społecznych.
Dominikański hierarcha powiedział, że może to być trudne ze względu na istniejące już zobowiązania rządowe i stosunkowo niewielkie wpływy do budżetu. Przypomniał także inne wyborcze zobowiązania obecnego na liturgii prezydenta, jak na przykład walka z przestępczością i ochrona obywateli, czy nierozwiązany od dziesięcioleci problem dostaw energii elektrycznej. Kardynał upomniał się również o obiecane zero tolerancji dla korupcji w jakiejkolwiek formie.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Drugi dzień z wizytą w Polsce przebywa patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I. Już wczoraj zwierzchnik rosyjskiego kościoła prawosławnego spotkał się z przedstawicielami konferencji Episkopatu Polski. Natomiast wieczorem w Belwederze prezydent Bronisław Komorowski wydał uroczystą kolację na cześć Cyryla I. Najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie. Tam nastąpiło podpisanie wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji. W swoim przemówieniu Cyryl I podkreślił, że nawet sceptycy rozumieją, że dokument ten ma bardzo istotne znaczenie. Podpisany przez nas dokument nie jest kolejną deklaracją polityczną, które w wielkiej ilości pojawiają się w przestrzeni publicznej, a jest pasterskim świadectwem o tym, że nasza wiara nakazuje nam przełamać negatywne stereotypy, które ukształtowały się w historii, nawołuje do otwarcia perspektywy wzrostu w solidarności i miłości chrześcijańskiej. Arcybiskup Józef Michalik, który w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce podpisał przesłanie, podkreślił, że dokument ten zrodził się z ducha Ewangelii.
Nie podpisujemy zatem tego dokumentu dla reklamy, ani dla publicznego sukcesu, czy też zewnętrznego poklasku, nie dla historii nawet. Przyprowadza nas bowiem wielkie i bolesne doświadczenie dawnej i bliskiej historii, wielu cierpień i niesprawiedliwości zadanych przez konkretnych ludzi i przez straszne systemy totalitarne, od których niestrudzenie trzeba się odcinać, a które zhańbiły imię człowieka.
We wspólnym przesłaniu Kościoła katolickiego w Polsce i rosyjskiego Kościoła prawosławnego do narodów Polski i Rosji czytamy, iż podziały i rozłam sprzeczne z wolą Chrystusa stały się wielkim zgorszeniem, dlatego też podejmujemy nowe wysiłki, które mają zbliżyć nasze kościoły i narody.
Na Jasnej Górze rozpoczyna się tradycyjna nowenna przed przypadającą 26 sierpnia uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. To czas bezpośrednich przygotowań do jednego z największych i najważniejszych świąt maryjnych obchodzonych w Polsce.
Przez 9 kolejnych wieczorów na jasnogórskim szczycie odprawiona będzie msza święta nowennowa ze specjalnymi kazaniami i szczególną modlitwą za Polskę, bowiem jak przypomniał ojciec Zachariasz Jabłoński, definitor generalny zakonu Paulinów, nowenna ma charakter nie tylko jasnogórski, ale także narodowy.
Sprawa naszej troski o tą rzeczywistość, jaką my tworzymy, o naszą ojczyznę, którą nazywamy domem, konkretyzujemy to w programie, to są śluby, które zostaną przywołane.
Śluby jasnogórskie autorstwa prymasa Wyszyńskiego zostaną ponowione tradycyjnie 26 sierpnia. Uroczystość poprzedzi w tym roku poświęcenie specjalnej tablicy z ich tekstem, która stanowi wotum Instytutu Prymasowskiego w 70. rocznicę założenia. Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przypomniał, że Jasna Góra zawsze była i nadal jest miejscem duchowej przemiany Polaków.
To jest nie tylko obraz, ale to jest miejsce, które nas stanowi. Trzeba tutaj na tę górę przyjść. Trzeba tutaj przynieść siebie.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.